Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwa. Dzisiaj szczególny i wyjątkowy gość kluczowego tematu, historyk, autor książek, profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry Panie Profesorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja dziękuję za zaproszenie do radia.
Czytelnicy Pana książek będą mogli posłuchać swojego ulubionego autora na żywo dzisiaj w Poznaniu. Pan profesor przyjął zaproszenie na spotkanie od Akademickiego Klubu Obywatelskiego, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Najpierw, jeśli pan profesor pozwoli, no zapytam jednak o kilka innych, jak mi się wydaje, ważnych, ciekawych spraw. Na początek pozwolę sobie skorzystać z dwóch krótkich dosłownie cytatów. Pierwszy myśliciela żyjącego jeszcze przed Chrystusem, Marcusa Tulliusa Cicero, który mówił, że historia jest nauczycielką życia. A drugi to współczesny cytat dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego, który w wywiadzie dla tygodnika Sieci powiedział tak: amnezja historyczna grozi obniżeniem odporności narodu. Panie profesorze, czy my Polacy, my naród, mamy świadomość wagi i znaczenia historii w naszym życiu dla naszego narodu właśnie?
Sądzę, że część oczywiście naszych współobywateli ma tę świadomość, część nie ma, część świadomie pracuje nad tym, by ją zwiększyć, a część jak najbardziej świadomie pracuje nad tym, żeby zniszczyć tę historyczną pamięć. Co mam na myśli? Niedawno opublikowane zostały badania Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk poświęcone kwestii identyfikacji z polskością nas, współobywateli. Na reprezentatywnej próbie 1500 osób przeprowadzone, wszystkich kategorii wiekowych, badanie wykazało, że istnieje grupa, którą określono w wyniku tych badań jako zawstydzonych polskością. Niezwykle liczna, 14% naszego społeczeństwa to ludzie, którzy nie tylko wstydzą się Polski, ale świadomie odrzucają jej historię, nie chcą jej znać, nie tylko historię, ale kulturę. Języka używają tylko no jakby z obrzydzeniem, dlatego że nie znają albo nie dość znają dobrze innych. Natomiast tradycji tego języka, wielkości kultury, jaka przez ten język przemawiała przez wieki, od Kochanowskiego do Mosza choćby, no nie tylko nie chcą wziąć pod uwagę, ale odrzucają ze wzgardą. To jest niesłychane zjawisko, podobnie jak zjawisko inne, które trochę tłumaczy istnienie takiej grupy. Przypomnę decyzję sprzed lat już chyba 11, kiedy ówczesny rząd zredukował dramatycznie liczbę godzin poświęconych historii w szkołach średnich. Wtedy protest, głodówka.
Również w Krakowie chyba, z tego co
również
pamiętam,
między innymi w Krakowie, tak. Mhm. Działaczy Solidarności z okresu stanu wojennego no, trochę pohamowała te zapędy, ale nie do końca. No i myślę, że takie siłowanie, prawda, czy zapomnieć historię, odrzucić ją ze wzgardą, wybrać przyszłość i nie myśleć o tym, skąd się wzięliśmy i co nam daje dorobek przodków, a z drugiej strony praca nad tym, żeby tego dorobku, tej więzi nie zerwać, to jest jakby część właśnie naszej historii. To zmaganie o pamięć.
No tak, ale a propos tego siłowania właśnie, bo oczywiście no oba cytaty, od których rozpocząłem naszą rozmowę, mają zupełnie inne konteksty, ale jak słyszymy dzisiaj zapowiedzi likwidacji przez obecną opozycję parlamentarną, no takich instytucji jak właśnie wspomniany choćby Instytut Pamięci Narodowej, czy Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, to co to może oznaczać? Jaki może być tego cel, albo z jednej strony jaki cel, a z drugiej strony jaki skutek?
Ci, którzy są zwolennikami likwidacji instytucji pamięci, bardzo często powołują się na argument, że historia bywa przedmiotem manipulacji i nadużycia w życiu publicznym. I to jest prawda. Takie ryzyko zawsze istnieje i trzeba na to uważać, krytykować takie nadużycia. Ale zapominają o, albo w każdym razie udają, że nie pamiętają, o podstawie ataku na historię, który formułuje każda władza autorytarna. To pierwszy żółty cesarz, czyli twórca totalitarnej potęgi Chin, Cin Shi Huangdi, w 221 roku przed Chrystusem nakazał spalanie wszystkich książek historycznych w swoim państwie. Dlaczego? Jasno to wyłożył. Powód jest prosty. Jeżeli lud ludzie nie wiedzą, co było przed moimi rządami, to moje rządy są nieporównywalne z niczym. Są najlepsze, bo nic więcej nie wiemy. Wiemy tylko, że teraz rządzi ten cesarz i jemu mamy być posłuszni. I nie wiemy, czy to jest lepsze od tego, co było, czy gorsze. Na tym właśnie polega prawdziwa funkcja historii, że możemy w niej przejrzeć naszą teraźniejszość i ocenić ją, czy idziemy w dobrym kierunku, czy w złym, czy obecny premier jest dobry, czy na przykład któryś z 10 poprzednich był lepszy. To właśnie po to jest historia.
To a propos teraźniejszości, jeśli pan profesor pozwoli, nie mogę nie zapytać o rozpoczętą rewolucję, zmiany w traktatach Unii Europejskiej, w ogóle w Unii Europejskiej, w której przecież wciąż jesteśmy, a podstawą tych zmian, co trzeba też zauważyć, jest komunistyczny dokument manifest Zweltontene autorstwa Altiero Spinellego, prawda? Dlaczego ten dokument akurat jest tą podstawą, albo co on zawiera, dlaczego jest tak niebezpieczny?
No myślę, że trzeba znów spojrzeć jeszcze chyba głębiej na to zjawisko, o które pan pyta. To jest takie historyczne zjawisko pulsowania w dziejach Europy, tendencji do jej centralizacji, do przekształcenia jej w imperium i do powrotu do jej natury, a naturą Europy i istotą jej bogactwa, jej sukcesów historycznych w minionych wiekach była różnorodność. To, że to jest kontynent złożony z różnych tworzących niezwykłe bogactwo kulturowe narodów i państw, które wokół tych narodów się stworzyły, a jednocześnie część z tych państw wykazuje ambicje imperialne, by zjednoczyć inne pod swoim przewodem. Tak powstało Imperium Karola Wielkiego, tak powstawało Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Imperium Napoleona, taka miała być w końcu Trzecia Rzesza. To są wszystko bardzo różne twory, ja ich nie stawiam na jednej płaszczyźnie. Unia Europejska zupełnie nowym pomysłem jest w sensie ideowym, ale przecież jako nowy projekt centralizacji w tej najnowszej właśnie fazie, o którą pan pyta, jest no jakby powtórką z tego stale powracającego schematu. Żadna imperializacja Europy nie udała się na trwale, zawsze kończyła się fiaskiem, a ta obecna, zbudowana, tak jak pan również słusznie przypomniał, na komunistycznej ideologii, bo manifest Zweltontene napisany przez Altiero Spinellego wprost odwoływał się do dużo ważniejszego manifestu Karola Marksa i Fryderyka Engelsa z 1848 roku, manifestu komunistycznego. No więc o to mu chodziło, żeby zrealizować ideę manifestu komunistycznego i teraz wprost do tego sięga Unia Europejska, ta grupa inicjatywna, która dąży do tej właśnie zmiany. To się splata jednak, że paradoksalnie ta komunistyczna tutaj ideologia z tendencją neoimperialną, w której dwa kraje, które tworzyły w historii Europy takie ośrodki imperialne, czyli Niemcy i Francja, wymieniłem już ich przykłady, tych imperialnych tendencji, one znów chcą stworzyć taki ośrodek, choć podbudowany tym razem ideologią komunistyczną. To jest niezwykle żałosne i groźne przedsięwzięcie, dlatego żałosne, że w czasach Karola Wielkiego Europa przez niego tworzona była prawdziwą potęgą. W czasach Napoleona ta próba, która trwała krótko, była jednak potęgą na skalę globalną. Dzisiejsza Europa, gdyby ją zjednoczyć według pomysłu, który jest realizowany obecnie, będzie niezdolna do jakiejkolwiek konkurencji z bez porównania potężniejszymi od niej ośrodkami władzy, to znaczy Chinami, Stanami Zjednoczonymi. I w tej sytuacji jedyne, co pozostanie takiemu ośrodkowi imperialnemu, gdyby go się udało stworzyć, to jest zawarcie sojuszu z kim? Z Rosją i z Chinami, bo wiadomo, że we Francji, no wystarczy posłuchać wypowiedzi prezydenta Macrona, który mówił o śmierci mózgowej NATO tuż przed napaścią Rosji na Ukrainę. Wystarczy posłuchać wypowiedzi czołowych polityków niemieckich. To Stany Zjednoczone są wrogiem numer jeden. Niechęć i wrogość do Stanów Zjednoczonych jest główną motywacją tej idei neoimperialnej europejskiej, która dla nas, gdyby się zrealizowała, byłaby tragiczna, bo prowadziłaby do próby sojuszu tej małej, karłowatej, pseudoimperialnej Europy z blokiem kontynentalnym Rosja-Chiny. Tymczasem dla nas jedynym gwarantem bezpieczeństwa jest wspólnota euroatlantycka. Obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, a nie wypychanie Ameryki z Europy. Jeśli wypchniemy Amerykę z Europy, to zostaniemy zdani na łaskę porozumienia Berlina z Moskwą lub z Pekinem.
No dobrze, tylko skąd wobec tego również wśród polskich eurodeputowanych, takich jak tutaj choćby reprezentujących Wielkopolskę, a wybranych z Koalicji Obywatelskiej, jak były komunista Leszek Miller czy Sylwia Spurek, którzy głosowali za tymi wstępnymi rozwiązaniami prowadzącymi do centralizacji Unii Europejskiej, do utraty przez nas, nasz kraj, być może w konsekwencji również suwerenności. Czy to jest coś, co może historyka zaskakuje? Jak pan profesor to ocenia? Czy to są postawy, które w naszej historii no, już widzieliśmy?
Właściwie sam zawarł pan odpowiedź w pytaniu, kiedy stwierdził pan, że są to politycy o korzeniach komunistycznych. Skoro tak, to po pierwsze ta ideologia, na której budowany jest ten nowy projekt imperialny, jest im, no można tak powiedzieć, bliska. Po drugie, realizowali przecież politykę podległości w czasach, kiedy Polska podlegała Moskwie. Podlegała dlatego, że istniała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, której wybitnymi działaczami na szczeblu komitetów wojewódzkich czy komitetów komisarycznych zarządów w czasie stanu wojennego, tu mam z kolei na myśli pana posła Cimoszewicza, który był komisarzem Uniwersytetu Warszawskiego z ramienia władz stanu wojennego, to są ludzie, którzy no, przecież przyzwyczajeni są, nie jest to dla nich nic nowego, realizowanie interesów zwierzchności obcej w Polsce. Myśl o suwerenności była dla nich czymś zapewne nowym, dziwnym, no i nareszcie mogą się jej pozbyć.
Panie profesorze, nie mamy już za dużo czasu, więc jeszcze na koniec, bo o tym spotkaniu dzisiaj właśnie w Poznaniu odbędzie pan profesor spotkanie z czytelnikami. Odbędzie się ono w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu o godzinie 18. Proszę państwa, gdyby ktoś chciał się wybrać, zapraszam Akademicki Klub Obywatelski, ale okazją jest ukazanie się 6. tomu pisanych przez pana profesora Dziejów Polski. Organizatorzy mówią właśnie o tym tomie, jako o tym najważniejszym. Pan profesor podziela tę opinię, albo o czym będzie pan profesor mówił dzisiaj w Poznaniu, tak na koniec naszej rozmowy?
No, najkrócej mówiąc, to jest czas ten opisywany w 6. tomie. Niezwykle trudny i jednocześnie ciekawy, bo to jest czas potopu szwedzko-moskiewsko-brandenburgsko-siedmiogrodzkiego. To jest czas wojen kozackich, to jest czas kryzysu Rzeczpospolitej. To jest smutny czas, trudny czas, choć czas także pełen heroicznych zrywów naszych przodków. I właśnie nad tym kryzysem, skąd on się bierze, jakie są jego podstawy, jakie są motywy zdrady, która wtedy wystąpiła w bardzo szerokiej skali i żaden ze zdrajców nie został wtedy ukarany, przypomnijmy. To są zjawiska, nad którymi warto się zastanawiać także w XXI wieku, zwłaszcza, że niektóre z tych zjawisk, które opisuje, które genezę opisuje w owym tomie dotyczącym XVII wieku, niewątpliwie ujawniają się dzisiaj w sposób zdumiewający. Tam są także źródła naszej współczesności. Nie da się jej zrozumieć sięgając tylko do PRL, o czym mówiliśmy przed chwilą. Żeby zrozumieć to, co się dzieje z nami teraz, skąd się wzięła ta grupa zawstydzonych Polską, trzeba zobaczyć także wiek XVII.
Kto ma niedosyt, proszę państwa, to polecam państwu spotkanie z panem profesorem jeszcze dzisiaj w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku o godzinie 18, a gościem kluczowego tematu był znany historyk, autor książek, choćby tych dziejów Polski, profesor Andrzej Nowak. Bardzo panie profesorze dziękuję za znaleziony czas i za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia.
Bezpiecznej drogi do Poznania, dziękuję. Dziękuję także państwu za teraz i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań od godziny 16.40. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i do usłyszenia.
Kluczowy temat.